Studio 80 wita wszystkich słuchaczy i swoich sympatyków, wszystkich słuchaczy Radia Enklawa. Nadajemy właśnie do tego radia już od jakiegoś ładnego czasu. Także cieszymy się, że jesteście zarówno z nami, jak i w tym radiu, ponieważ jest to jedyne takie radio w internecie posiadające tą taką iskrę klimatu i motywacji. Radio dające motywację, inspirujące też przede wszystkim do twórczości, ale i do w ogóle twórczego stylu życia. Od 2 tygodni mówimy sobie na temat powtórnego przyjścia Chrystusa. No to jest audycja taka głównie skierowana do chrześcijan, chociaż jeżeli nie ma wśród słuchaczy chrześcijan, to też jest o tyle fajnie, że ktoś będzie mógł się zapoznać z różnymi koncepcjami, różnymi poglądami i interpretacjami właśnie na temat tego doniosłego wydarzenia. Skończyliśmy sobie w ostatnim tak zwanym odcinku mówić na temat losu umarłych, na temat tego, ile szans jest dane człowiekowi. Doszliśmy do tego, że tak naprawdę szansa jest jedna dla wszystkich. A skończyliśmy sobie na temacie innych narodów, na temacie tych narodów, które żyją dzisiaj, jak i tych narodów, które żyły za czasów właśnie starożytnego Izraela, czy za czasów, no nie wiem, średniowiecznych i tak dalej. Ale żeby rozważyć kwestię narodów, to jednak trzeba się cofnąć gdzieś do tych czasów, w których była mowa o konkretnych narodach w kontekście sądu ostatecznego. Tutaj pierwszym takim narodem, o którym chciałbym wspomnieć, jest naród tak zwanych sodomitek albo gomorytów, jak to mówi pan Stanisław Michalkiewicz, chociaż nie, on akurat mówi odwrotnie, on mówi sodomitów i gomorytek. Tak, także naród sodomitów i gomorytek w kontekście sądu ostatecznego. I powiedzieliśmy sobie też o takim słowie, które być może nie istnieje w polskich tłumaczeniach Biblii, ale jest ono użyte czy to w Grece, czy w takim bardziej frywolnym, że tak powiem, przekładzie, słowo restytucja, czyli inaczej mówiąc, jest to czas odnowienia wszystkich rzeczy, czas ochłody i jest to temat dosyć powszechny w Nowym Testamencie. Zarówno w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich jest tam mowa właśnie o tym, że przyjdą czasy ochłody. My tutaj utożsamiamy to po części, oczywiście może nie całe Studio 80, ale jakaś tam jego zacna część, utożsamiamy to z wiekiem tysiąclecia. I teraz tak, dlaczego to czasy tysiąclecia? Dlaczego my to tak utożsamiamy? Dlatego, że Biblia mówi w objawieniu według Jana, że szatan zostanie pochwycony, związany, zamknięty w otchłani i zapieczętowany na okres właśnie 1000 lat. I to będą czasy, w których diabeł nie będzie już zwodził narodów. To nam fajnie koresponduje z tym, o czym mówi Biblia w kontekście sądu Bożego, w kontekście tak naprawdę przywracania ziemi do tej godności rajskiej, jaka była na początku. Ale zarówno też to będzie czas odpłaty dla wszystkich tych, którzy nie mieli w swoim sercu, w swoich intencjach tego Bożego prawa i Bożego też spojrzenia na rzecz. Będzie to taka wielka lekcja dla całego świata, a efekty tej lekcji no zobaczymy pod koniec, kiedy to szatan zostanie wypuszczony ze swojego więzienia. No i zobaczymy, kogo wtedy przekona, a kogo nie przekona. Będzie to na pewno czołowy opozycjonista, na pewno z wielkim zapleczem filozoficznym, z wielkimi argumentami, które sobie wymyśli już siedząc w otchłani. Natomiast nie idąc jeszcze tak daleko, skupmy się na tym, co mamy o narodach, które są opisane. No pierwszym takim narodem, o którym chcielibyśmy powiedzieć, to jest naród sodomitów. I trzeba powiedzieć, że Jezus powiedział coś takiego: a ty, Kapernaum, bo gdyby się były w Sodomie te cuda działy, które się działy w tobie, zostałaby była aż do dnia dzisiejszego. W ten sposób Jezus poucza nas, że nie mieli oni swej pełnej sposobności. Pamiętajcie, mówi Jezus o sodomitach, że Bóg spuścił ogień z nieba i wytracił wszystkich. Skoro więc ich odnowa jest przepowiedziana w Piśmie Świętym, to oznacza to ich zmartwychwstanie. No nie ma innej opcji, no musi tak być. Spójrzmy sobie na proroctwo z Księgi Ezechiela z rozdziału 16. Przeczytajcie je uważnie. Bóg mówi tutaj o Izraelu i porównuje go z jego sąsiadem, Samarią, a także z Sodomitami, o których stwierdza: przetorzem je zniósł, jako mi się zdało. Dlaczego Bóg uznał za słuszne usunięcie tych ludzi bez dania im szansy poprzez poznanie jedynego imienia? Ponieważ nie był to ich właściwy czas. Posiądą oni znajomość prawdy, gdy zostaną przywróceni. Najpierw wybawi ich on z więzów śmierci, a następnie da im poznanie, jak jest napisane, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli, jak mówi apostoł Paweł w liście do Tymoteusza. Gdy zdobędą świadomość, wtedy, a nie wcześniej, znajdą się na próbie do życia wiecznego. Tylko tak rozumiejąc, a nie inaczej, możemy pojąć postępowanie Boga miłości z Amalekitami i innymi narodami, których nie tylko dozwolił, ale nakazał Izraelitom wygładzić. Jest napisane coś takiego: pobij Amaleka i wytrać go. Nie folguj mu, ale wybij od męża aż do niewiasty, od małego aż do ssącego. To jest pierwsza księga Samuela 15:3. Jak często może boleć serce tych, którzy czytają Biblię, gdy próbujemy pogodzić to pozorne okrucieństwo ze strony Boga z nauczaniem nowej epoki, czyli tego, co słyszymy bardzo często w radiu katolickim, albo w ogóle protestanckim, albo jakimkolwiek chrześcijańskim. Bóg jest miłością. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Teraz widzimy, że cały wiek żydowski był obrazem zacniejszego wieku ewangelicznego. Zwycięstwa i podboje Izraela obrazują po prostu walkę chrześcijan z grzechem. Owi Amalekici, Sodomici i inne narody były użyte jako ilustracja albo wzór dla napomnienia naszego, jak tutaj jest gdzieś tam napisane. Ludzie ci mogli umierać z powodu chorób i plag, ale to nic dla nich nie znaczyło, jak tylko tyle, że gdy znajdą się na próbie we właściwym czasie, poznają dobro i będą w stanie rozróżniać i wybierać dobro oraz otrzymywać życie. Czytajmy jednak dalej to proroctwo. Po porównaniu Izraela z Sodomą i Samarią oraz uznaniu go za gorszego w wersecie 53 czytamy tak: przywróceli zaś więźniów ich, to jest więźniów Sodomy i córek jej, i więźniów Samarii. Tedy też przywiodę pojmanych więźniów twoich w pośrodku ich. Chodzi tutaj, że w śmierci wszyscy są więźniami, a Chrystus przychodzi, aby zwiastował pojmanym wyzwolenie i wypuścił uciśnione na wolność z grobu. W wersecie 55 jest to nazwane powrotem do pierwszego stanu swego, czyli jest to nazwane restytucją. A jednak ktoś, kto nie może sobie wyobrazić, aby Bóg naprawdę mógł być tak dobry czy sprawiedliwy, zasugeruje: Bóg musi mówić ironicznie do Żydów, chcąc stwierdzić, że prędzej przywróciłby Sodomitów niż ich, ale nie ma takiego zamiaru względem jednych ani drugich. Zobaczmy. Przeczytajcie wersety, albo posłuchajcie wersetów 60 i 62. Wszakże wspomnę na przymierze moje z tobą, a tak utwierdzę przymierze moje z tobą. Tak, mówi Paweł, toć będzie przymierze moje z nimi. Według wybrania są miłymi dla ojców, albowiem darów swoich i wezwania Bóg nie żałuje, jak jest napisane w liście do Rzymian w rozdziale 11. Werset 63 podsumowuje tę argumentację, pokazując, że obiecana restytucja nie opiera się na zasługach Żydów, Samarytan czy Sodomitów. Abyś wspomniała i zawstydziła się i nie mogła więcej otworzyć ust dla wstydu swego, gdy cię oczyszczę od wszelkiego, coś uczyniła, mówi panujący Pan. Skoro Bóg w ten sposób pieczętuje to stwierdzenie swoim imieniem, to muszę w nie wierzyć, mówi panujący Pan. I nic dziwnego, że spowoduje to w nich zakłopotanie, gdy w nadchodzących wiekach będzie on okazywać niezmierzoną obfitość swojej łaski. Doprawdy wiele z Bożych dzieci przeżyje zakłopotanie i zdumienie, kiedy ujrzą, że Bóg tak umiłował ten świat. Z ochotą zawołają wraz z panem apostołem Pawłem o głębokości bogactwa i mądrości i znajomości Bożej, jako są niewybadane sądy Jego i niedoścignione drogi Jego. Niektórzy zapytają tak. Jak to możliwe, że nie dostrzeżono tego już dawno temu? Możemy odpowiedzieć coś takiego, że Bóg daje światło i poznanie dla swego ludu tylko wtedy, kiedy trzeba. Świat pozostawiony był prawie w całkowitej nieświadomości Bożego planu, aż do wieku Ewangelii, kiedy to przyszedł Chrystus, wywodząc na jaw życie i nieśmiertelność przez Ewangelię. Do tego czasu Żydzi sądzili, że wszystkie obietnice Boga były skierowane wyłącznie do nich i tylko ich obejmowały, ale w stosownym czasie Bóg okazał łaskę również poganom. Chrześcijanie spodziewali się zasadniczo, że wszystkie Boże błogosławieństwa są tylko dla Kościoła, ale my zaczynamy widzieć, że Bóg wznosi się ponad wszystkie nasze obawy i że chociaż Kościołowi dane są bardzo wielkie i kosztowne obietnice, to i światu dał Bóg pewne obietnice. Ścieżka sprawiedliwych jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci, aż do dnia doskonałego, jak czytamy w przypowieściach. Fakt, że teraz świeci ona tak jasno oraz to, że jesteśmy w stanie widzieć coraz więcej piękna i harmonii Słowa Bożego, jest wysoce prawdopodobnym dowodem tego, że znajdujemy się w zaraniu tego chwalebnego dnia tysiąclecia, kiedy poznamy tak, jak zostaliśmy poznani, nawiązując do listu do Koryntian. Obiecaliśmy jednak zharmonizować te doktryny, które generalnie są w Kościele przedmiotem konfliktu, czyli kalwinizm i jego doktrynę wybrania z arminianizmem i jego wolną łaską. Być może już dostrzegacie, w jaki sposób one same dają się ze sobą pogodzić. Po prostu przez rozpoznanie porządku wieków oraz zastosowanie każdego tekstu do miejsca i czasu, do jakiego się on odnosi. Pozwólcie, że zwrócę waszą uwagę na niekonsekwencje zarówno kalwinizmu, jak i arminianizmu, ale to po piosence. Przede wszystkim chcielibyśmy tutaj zrobić coś takiego, że nie zamierzamy wskazywać na tych, którzy trzymają się tych nauk. Chcielibyśmy jedynie skierować Waszą uwagę na pewne cechy tych doktryn, które nawet ich najzagorzalsi obrońcy muszą uznać za ich słabe punkty. Po pierwsze, kalwinizm stwierdza tak. Bóg jest wszechwiedzący. On znał koniec na początku, a skoro wszystkie jego zamierzenia mają się spełnić, to nie mógł zaplanować zbawienia kogokolwiek, z wyjątkiem nielicznych, prawdziwego kościoła, małego tak zwanego statka i tych wszystkich ludzi, którzy naprawdę jemu oddali swoje życie. To właśnie ich wybrał i przeznaczył do wiecznego zbawienia, zaś wszyscy inni byli w równym stopniu przeznaczeni i wybrani, aby pójść do piekła, gdyż znajome są Bogu od wieków tak naprawdę wszystkie sprawy Jego. Ma to swoje dobre strony. Pokazuje to i słusznie boską wszechwiedzę. Byłby to nasz ideał wielkiego Boga, gdyby nie to, iż brakuje w nim trzech zasadniczych cech wielkości, czyli miłosierdzia, miłości i sprawiedliwości, bo żadnej z nich nie można dostrzec w powołaniu na świat 142 miliardów istnień. Oczywiście tutaj przypominam, że to są dane sprzed 100, tam powiedzmy 17 lat. Przeklętych przed narodzeniem i oszukanych pomimo zapewnień o miłości. Bóg jest miłością, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest miłosierny. Po drugie, arminianizm twierdzi tak. Bóg jest miłością, a powołując ludzkość do życia, Bóg nie chciał krzywdy, lecz ich dobra, ale szatanowi udało się zwieść Adama. I tak grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Bóg zaś od zawsze czyni wszystko, co może, aby wybawić człowieka od jego nieprzyjaciela, aż po danie swego Syna. Jednak choć obecnie, po 6000 lat, Ewangelia dotarła do bardzo niewielu spośród tych stworzeń, to i tak mamy nadzieję i ufamy, że w ciągu kolejnych 6000 lat, dzięki energii i liberalności Kościoła, Bóg na tyle uleczy zło wprowadzone przez szatana, że przynajmniej wszyscy poznają jego miłość, a znajomość Boga będzie tak rozległa, jak znajomość zła. Godnym pochwały elementem tego poglądu jest to, iż uznaje on stwierdzenie, że Bóg jest miłością. Jednak pomimo chwalebnych i pełnych miłości zamierzeń względem swych stworzeń, Bóg nie posiada zdolności i umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia tych miłościwych zamiarów. Wtedy, gdy Bóg zajęty był układaniem i obmyślaniem planów na rzecz swych nowo stworzonych dzieci, szatan zakradł się i jednym uderzeniem zniweczył wszystkie boskie zamiary oraz w jednej chwili spowodował pojawienie się grzechu i zła pomiędzy ludźmi na taką skalę, że nawet przy użyciu całej swej mocy Bóg musiał przeznaczyć 12 tysięcy lat, aby zaledwie przywrócić sprawiedliwość w takim stopniu, by pozostali z rodzaju ludzkiego, którzy wciąż żyją, mieli możliwość wybrania dobra równie ochoczo jak zła. Natomiast te 142 miliardy z minionych 6000 lat i znacznie więcej z następnych są zgubione na całą wieczność na przekór Bożej ku nim miłości, ponieważ szatan wmieszał się ze swymi planami, a Bóg tego nie przewidział. W ten sposób szatan wbrew Bogu posyła tysiące do piekła na jednego, którego Bóg obdarza chwałą. Pogląd ten musi podkreślać uznanie ludzi dla szatana, a obniżać ich ocenę tego, który rzekł i stało się. On rozkazał i również się stało. Ale jakże odświeżające jest dla nas odwrócenie się od tych częściowych prawd rozważanych osobno i zobaczenie ich w harmonii oraz piękna, gdy się je połączy. Zobaczenie, jak przez obecny i poprzednie wieki Bóg przez głoszenie swego Syna wybiera i zgromadza Kościół w wieku Ewangelii. Jak mądrze dozwolił On, aby zło pojawiło się na świecie po to, aby mógł rozwinąć swój Kościół, który uczyniony w ten sposób doskonałym przez cierpienie może zostać przygotowanym do swego chwalebnego dzieła w przyszłości oraz jak rzesze ludzkości, nie będąc teraz na próbie, zdobywają mimo to wiedzę i doświadczenie z kontaktu z grzechem, co Bóg przewidział jako najlepsze dla nich, A co więcej, jak w związku z tym wykorzystał to w swoim planie do pokazania nam swojej ogromnej miłości, sprawiając, że śmierć Chrystusa była konieczna, aby podnieść nas z grzechu, a potem dając go dobrowolnie, aby się stał ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko nasze, ale też za grzechy całego świata, po czym w następnej dyspensacji nowych niebios i nowej ziemi, gdy duch i oblubienica mówią przyjdź, a kto słyszy, niech rzecze przyjdź, a kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech bierze za darmo wodę życia, pokaże nam on swą w najpełniejszej formie. Ten okres jego obecności i królowania jest powszechnie znany pomiędzy chrześcijanami jako milenium, co wywodzi się od 1000 lat i odnosi się do przyszłości, kiedy ziemia będzie napełniona znajomością pańską, tak jako morze wodami jest napełnione, jak mówi Księga Izajasza w rozdziale 11. I nikt nie będzie musiał pytać swego bliźniego, czy znasz Pana? Wszyscy go poznają, jak mówi Jeremiasz w 31 rozdziale. To czas, gdy nie będzie już nic przeklętego, gdy pustynia zakwitnie jak róża, gdy wody na puszczy wynikną, a potoki na pustyniach, gdy powstanie przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, gdy szatan będzie powstrzymany, a rządzić będzie sprawiedliwość. Nie podniesie miecza naród przeciwko narodowi, ani się więcej ćwiczyć będą w boju, ale przekują miecze na lemiesze, a oszczepy swe na kosy, jak mówi prorok Micheasz. Wspaniała perspektywa dla świata, prawda? Jak mówi poeta, pośpieszcie się wieki chwały, spiesz się radosny czasie Chrystusowego objawienia. Czy nie tego uczy Słowo Boże? Gdy człowiek nie myślał o takim chwalebnym planie zbawienia, Bóg rzekł, zaiste moje myśli nie są jako myśli wasze, a drogi wasze jako drogi moje. Odtąd jak zwracamy się do Niego Ojcze nasz, niech przywołuje to do naszych umysłów fakt, że Jego miłość i współczucie są większe niż litość naszych ziemskich rodziców. A gdy coraz lepiej zgłębiamy Jego słowa i dowiadujemy się, jak wzrastać w łasce, w znajomości i miłości Bożej, pamiętajmy zawsze, że ślepa niewiara z pewnością zbłądzi, daremnie ważąc dzieła Boże, Bóg tylko może swe czyny osądzić i Pan On tylko wykonać może, jak napisał poeta. Widząc, jak bardzo spełnienie się wspaniałego planu Boga wymaga przyjścia Chrystusa oraz jak ufamy, widząc, dlaczego Chrystus przychodzi, czyż to nie wystarcza, aby umiłować Jego przyjście? Niewybaczalny grzech. Ktobykolwiek rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Mateusz, rozdział 12. Słowo przetłumaczone tutaj jako świat, tak jak i w wielu innych miejscach, powinno być oddane jako wiek. I tak też zostało wyrażone we wszystkich nowych angielskich przekładach. Tekst ten uczy po pierwsze, że istnieje coś takiego jak przebaczenie grzechów, zarówno w obecnym wieku Ewangelii, jak i w przyszłym wieku, w tysiącleciu. Podstawą wszelkiego przebaczenia grzechów jest w istocie fakt, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Po drugie, uczy on, że istnieje możliwość popełnienia takich grzechów, których Bóg nie uznaje za część grzechu Adamowego, jak przyszedł na wszystkich ludzi i jaki będzie wszystkim ludziom odpuszczony. Jeśli ludzie patrzyli na Jezusa i bezwiednie wyrażali się o Nim jako o oszuście oraz bluźnili Mu, to było to możliwe do wytłumaczenia i przebaczenia, jako rezultat ich upadłej natury. Nawet gdyby mieli bluźnić imieniu Bożemu i mówić, że nie wierzą w taką istotę i tak dalej, to również mogłoby to oznaczać, że ten grzech będzie im odpuszczony z tego samego powodu. Ale gdy boska moc, czyli Duch Święty, została zmanifestowana w czynieniu dobra, tak jak była objawiona przez Jezusa, tam z pewnością nie mogło być wytłumaczenia nawet dla najbardziej zepsutych ludzi, którzy przypisywali te dobre czyny złej mocy, czyli szatanowi. I to właśnie jest to, co stwierdza Jezus, że takie zachowanie nie może być uznane za część ogólnej ludzkiej deprawacji i dlatego nie może być przebaczone. Światło świeciło tak jasno, a jednak ich oczy były niemalże zaślepione przez grzech i nie mogły im pomóc w dostrzeżeniu choćby przebłysku tego światła, gdy Jezus okazał pewną część owej mocy przyszłego wieku. Przy innej okazji powiedział zaś, że ich plagi, czyli kara w przyszłym wieku, będą proporcjonalne do tego, w jakim stopniu byli w stanie pojmować i postępować sprawiedliwie, a jednak tak nie czynili. Ci, których moralny wzrok i słuch zostały całkowicie zniszczone przez grzech Adama i jego skutki, jeśli w ogóle tacy będą, Pan wie, w przyszłości nie będą karani i otrzymują pełne przebaczenie. Ci, którzy co nieco widzą i mogliby być w tym niewielkim zakresie odnośnie tego posłuszni, a nie są, otrzymają odpuszczenie za rzeczy, jakich nie pojmowali i nie mogli ich czynić, ale będąc smagani, czyli karani w takim stopniu, w jakim byli świadomi i mogli według tego postępować, ale tak nie robili. Ci, którzy zobaczyli więcej, a ich zdolność czynienia była mniej nawątlona przez upadłą naturę, a jednak postępowali zgodnie ze swoimi możliwościami, tacy otrzymają wiele plag. Zauważcie teraz, że wszyscy, którzy otrzymali plagi, dostali je za niewybaczalne grzechy, bo jeśli grzechy były wybaczalne, to nie byliby oni za nie karani. W naszych ziemskich sądach, jeśli człowiek dwukrotnie przekroczył prawo i karą za pierwsze przestępstwo było 5 lat więzienia, a za drugie 6 miesięcy więzienia, to jeśli mogłoby zostać wykazane, że w istocie ten ktoś nie ponosi winy za pierwsze przestępstwo, bo był zmuszony popełnić je przez okoliczności, na jakie nie miał wpływu, zaś drugie przestępstwo popełnił w pewnym stopniu umyślnie, to decyzją sądu będzie winny obu oskarżeń, przy czym w przypadku pierwszego oskarżenia otrzyma ułaskawienie, zaś w przypadku drugiego nie. Skutek będzie taki, że odsiedzi karę 6 miesięcy. Mamy tutaj dwa ziemskie przestępstwa, jedno wybaczalne, drugie niewybaczalne. Tak też jest z Bożym prawem. Wszyscy są grzesznikami i skazańcami, winnymi z powodu grzechu Adama, ale pełen okup za ten grzech został zapłacony i choć wcześniej byliśmy potępieni przed sądem niebieskim, to zostało ogłoszone, że wszystkie nasze niedoskonałości możliwe do udowodnienia w tej rozprawie są hojnie i całkowicie wybaczone. Wszystkie grzechy przeciwko światłu i wbrew zdolności są niewybaczalne. Nie mogą być odpuszczone nigdy i w związku z tym podlegają karze. Świat będzie miał wiele takich grzechów, za które będzie karany w nadchodzącym wieku, a i w niektórych przypadkach ludzie otrzymają wiele plag już w obecnym życiu i teraźniejszym wieku. Słowem, każda kara wskazuje na niewybaczalność grzechu, bo gdyby był przebaczony, to nie byłby też ukarany. Paweł mówi nam o ekstremalnych przykładach takiego rodzaju niewybaczalnego grzechu. Ludzie światowi, którzy jak widzieliśmy posiadają mało światła, mogą taki grzech popełnić, ale gdy ktoś staje się chrześcijaninem i otwierają się oczy jego wyrozumienia, gdy zostaje przeniesiony ze stanu ciemności i niewiedzy do światła znajomości Pana, to w jego przypadku grzech dobrowolny jest naprawdę straszny. Powinność i pełna należność zostały uiszczone za wszystkie nasze słabości i niedoskonałości, jakie przychodzą na nas przez naszą upadłą naturę i przeszkadzają oraz uniemożliwiają postępowanie zgodnie z tym, czego powinniśmy pragnąć, wolą naszego Ojca, ale nic ponadto. Jeśli zaprzestaniemy pragnąć czynić wolę Bożą, odetniemy się w ten sposób od Pana i zaczniemy postępować zgodnie ze swoją własną wolą, jako cielesne, a nie duchowe istoty. To właśnie zobrazowane jest w przypowieści takiej. Pies wróci się do zwracania, czyli tutaj do po prostu żygowin swoich, a świnia umyta do walania się w błocie. W liście do Hebrajczyków w rozdziale 6 Paweł zapewnia nas, że żaden chrześcijanin, który osiągnął pełny i dojrzały rozwój w duchowym życiu, został oświecony, skosztował daru niebieskiego i stał się uczestnikiem Ducha Świętego, czy chociażby skosztował dobrego Słowa Bożego, gdyby odpadł, to jest niemożliwe, aby się znowu odnowił ku pokucie. Dlaczego? Ponieważ jest to niewybaczalny grzech. Czyż jednak ludzie tacy nie mogą zostać ukarani za ten grzech i w ten sposób od razu być od niego uwolnieni? No nie, na podstawie słów apostoła rozumiemy, że osoby takie cieszyły się wszystkimi błogosławieństwami przynależnymi im na mocy okupu Chrystusa, to znaczy zostali oni uznani przez Boga za usprawiedliwionych od wszystkich grzechów i jako nowe stworzenia znaleźli się w stanie oświecenia i znajomości Pańskiej woli, a następnie celowo i świadomie działali wbrew niej. Nie mamy tutaj na myśli potykania się dziecka Bożego czy ulegania czasem starej naturze, lecz to, co jest wyrażone właśnie w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków. Albowiem jeśli byśmy dobrowolnie grzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, nie zostawałaby już dla nas ofiara za grzechy, ale straszliwe niejakie oczekiwanie sądu i zapalenie ognia, który pożreć ma przeciwników. Słowem rozumiemy, że Paweł uczy, iż klasa tutaj opisana otrzymała wszelkie korzyści przynależne im dzięki okupowi Chrystusa, a ich dobrowolne popełnianie grzechów wbrew świadomości umiejscawia ich w tej samej pozycji, jaką zajmował Adam, gdy grzeszył. Karą za wszystkie takie dobrowolne grzechy jest śmierć. W przypadku Adama była to pierwsza śmierć, w ich przypadku śmierć wtóra. Jako chrześcijanie zostali oni uznani za martwych, a potem Bóg uznał ich za żywych, jako nowe stworzenia. Natomiast teraz umierają oni za swoje własne, świadome grzechy śmiercią wtórą. Za taki grzech nie ma ani przebaczenia, ani usprawiedliwienia. Muszą oni ponieść pełną karę i umrzeć. Zlekceważyli okup po tym, jak dowiedzieli się o nim i tym samym podeptali Syna Bożego i krew przymierza, przez którą byli poświęceni. Dla nich nie ma nadziei. Nie mogą być oni wyratowani od wtórej śmierci, inaczej niż Adam i jego dzieci zostali wybawieni od pierwszej śmierci. To znaczy przez czyją śmierć za ich grzech, tak jak Jezus umarł za grzech Adama. Czy Jezus ponownie za nich umrze? Nie. Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć mu więcej nie panuje, jak mówi list do Rzymian w rozdziale 6. Nie ma też sensu ponowne udzielanie im życia, mając zupełne zbawienie i doszedłszy do poznania dobra i zła, skoro bardziej miłują zło niż dobro i chętnie je czynią, niech będą pozbawieni życia. Wszyscy powiedzą, że to miłość ze strony naszego Ojca nakazuje odebrać im życie, bo gdyby trwali w tym stanie, byłoby to tylko szkodą i złem zarówno dla nich samych, jak i dla innych. Łatwo da się zauważyć, że ten grzech w ostatnio wspomnianym przypadku karany wtórą śmiercią nie mógł być możliwy do popełnienia przed wiekiem Ewangelii, dopóki w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty nie przyszedł jako nauczyciel, aby prowadzić Kościół do prawdy. Działał on w przeszłości przez świętych mężów, gdy od Ducha Świętego, pędzeni będąc, mówili święci Boży ludzie, jak mówi drugi list Piotra, ale kierowani byli do pisania, a nie rozumienia. Zstępował on na proroków jako sług do przekazywania słowa. Na nas przychodzi jako pieczęć synostwa i jako synów czyni nas zdolnymi do rozumienia woli Bożej. A zatem w poprzednich wiekach nawet nikt nie zakosztował dobrego Słowa Bożego, ani też nie stał się uczestnikiem Ducha Świętego i tym samym nikt, kto żył w minionych wiekach, nie mógł zgrzeszyć tak, by na zawsze utracić nadzieję przyszłego życia. Miliony ludzi w przeszłych wiekach nie były nigdy w żadnym sensie uwolnione od pierwszej śmierci Adamowej, a muszą być, zanim się stanie dla nich możliwe popełnienie grzechu na śmierć. Nie wątpimy, że Izraelici, Sodomici, Egipcjanie i inni nie żyli w pełni według znajomości, jaką posiadali i dlatego bez wątpienia w nadchodzącym wieku otrzymają swoje plagi za grzechy nieusprawiedliwione przez okup Jezusa. Cieszymy się, mogąc powiedzieć, że wierzymy, iż bardzo nieliczni popełnili kiedykolwiek ów grzech na śmierć, że bardzo niewielu posiadało wiedzę, ponieważ apostoł tak to sprecyzował, czujemy się pewni, że chodzi o szczególny stan. Boże miłosierdzie szerokie jest jak morze, łaskawość Jego sprawiedliwości to więcej niż swoboda.
Rozdział 6. Wiara i przyjęcie. Gdy twoje sumienie jest ożywione przez Ducha Świętego, dostrzegasz w pewnej mierze zło grzechu, jego moc, winę oraz niedolę i spoglądasz na niego ze wstrętem. Odczuwasz, że grzech oddzielił cię od Boga, że znajdujesz się w niewoli mocy zła. Im bardziej usiłujesz wydostać się z niej, tym bardziej uświadamiasz sobie swoją bezradność. Twoje pobudki są zmysłowe, twoje serce jest nieczyste. Dostrzegasz, że twoje życie wypełnia egoizm i grzech. Pragniesz, aby ci odpuszczono, abyś został oczyszczony, abyś był uwolniony. Co możesz uczynić, aby wejść w harmonię z Bogiem, być do Niego podobnym? To pokój jest tym, czego potrzebujesz. Przebaczenie nieba, pokój i miłość w duszy. Pieniądze nie są w stanie go kupić. Rozum nie może go wytworzyć, a mądrość osiągnąć. Nigdy nie możesz się spodziewać, że zapewnisz go sobie własnymi wysiłkami. Lecz Bóg oferuje go tobie jako dar, bez pieniędzy i bez płacenia, z Księgi Izajasza. Będzie należał do ciebie, jeśli tylko wyciągniesz swoją dłoń i obejmiesz go. Pan mówi: gdyby wasze grzechy były czerwone jak szkarłaty, jak śnieg zbieleją. Gdyby były czerwone jak purpura, staną się jak wełna, z Księgi Izajasza. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza, z Księgi Ezechiela. Wyznałeś swoje grzechy i w sercu porzuciłeś je. Postanowiłeś dać siebie Bogu. Teraz udaj się do Niego i poproś, aby obmył twoje grzechy i dał ci nowe serce. Ponadto uwierz, że to uczyni, ponieważ obiecał. To jest lekcja, której Jezus uczył, będąc na ziemi, że musimy wierzyć, iż otrzymamy ów dar, który obiecuje nam Bóg, i że należy on do nas. Jezus uzdrawiał ludzi z chorób, gdy mieli wiarę w Jego moc. Pomagał im w rzeczach, które mogli widzieć, w ten sposób wzbudzając ich zaufanie do siebie odnośnie do rzeczy, których nie mogli widzieć, prowadząc ich do uwierzenia w Jego moc odpuszczania grzechów. Jasno to wyraził, uzdrawiając sparaliżowanego człowieka. Abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego. Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu, z Ewangelii Mateusza. Powiedział to również ewangelista Jan, mówiąc o cudach Chrystusa. Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu, z Ewangelii Jana. Z prostej relacji biblijnej o tym, jak Jezus uzdrowił chorego, możemy dowiedzieć się nieco o tym, jak uwierzyć w Niego ku odpuszczeniu grzechów. Skierujmy się ku historii o paralityku przy Betesdzie. Ten biedny, cierpiący człowiek był bezradny. Nie posługiwał się swoimi kończynami przez 38 lat. Pomimo to Jezus powiedział mu: wstań, weź swoje posłanie i chodź. Ów chory człowiek mógłby przecież powiedzieć: Panie, jeśli mnie uzdrowisz, okaże posłuszeństwo Twojemu słowu. Lecz nie. On uwierzył słowu Chrystusa. Uwierzył, że został uzdrowiony i natychmiast dokonał wysiłku. Stanowiło to jego wolę, aby chodzić, i chodził. Postąpił zgodnie ze słowem Chrystusa, a Bóg udzielił mocy. Został uzdrowiony. W podobny sposób ty jesteś grzesznikiem. Nie jesteś w stanie dokonać pojednania za swoje minione grzechy. Nie możesz zmienić serca i uczynić siebie świętym. Lecz Bóg obiecuje dokonać tego wszystkiego dla ciebie poprzez Chrystusa. Okazujesz wiarę tej obietnicy. Wyznajesz swoje grzechy i oddajesz siebie Bogu. Masz wolę, aby Mu służyć. Gdy tak postąpisz, równie pewnie Bóg spełni względem ciebie swoje słowo. O ile wierzysz tej obietnicy, wierzysz, że ci odpuszczono i że zostałeś oczyszczony. Bóg dostarczy fakty. Zostaniesz uzdrowiony tak samo jak Chrystus udzielił mocy paralitykowi, aby chodził. Gdy ten człowiek uwierzył, że został uzdrowiony. Tak jest, jeśli w to wierzysz. Nie czekaj na wrażenie, że zostałeś uzdrowiony, lecz powiedz, wierzę w to. Tak jest. Nie dlatego, że mam takie wrażenie, ale dlatego, że Bóg obiecał. Jezus powiedział, o cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. Według Ewangelii Marka. Ta obietnica ma pewien warunek, że modlimy się zgodnie z wolą Bożą. Jednak to właśnie jest wolą Bożą, aby oczyścić nas z grzechu, uczynić nas Jego dziećmi oraz uzdolnić, abyśmy żyli świętym życiem. W takim razie możemy prosić o te błogosławieństwa, wierzyć, że je otrzymujemy i dziękować Bogu, że już je otrzymaliśmy. Stanowi to nasz przywilej, abyśmy udali się do Jezusa, zostali oczyszczeni i ostali się wobec prawa, nie będąc zawstydzeni bądź obarczeni wyrzutami sumienia. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Z listu do Rzymian. Odtąd nie należysz do samego siebie. Zostałeś drogo kupiony. Nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem zostaliście wykupieni, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Z pierwszego listu świętego Piotra. Za pośrednictwem tego prostego aktu uwierzenia Bogu, Duch Święty zrodził w twoim sercu nowe życie. Jesteś jak dziecię narodzone w rodzinie Bożej, a On miłuje cię tak, jak miłuje swego Syna. Teraz, kiedy już oddałeś siebie Jezusowi, nie cofaj się, nie zabieraj Mu siebie, ale każdego dnia mów, należę do Chrystusa, oddałem Mu siebie i proś Go, aby dał ci swego ducha oraz zachował cię swoją łaską. Tak jak przez oddanie siebie Bogu i uwierzenie Mu stajesz się Jego dzieckiem, tak też masz w Nim żyć. Apostoł mówi, jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Z listu do Kolosan. Niektórzy wydają się uważać, że muszą przejść próbę i udowodnić Panu, że są zreformowani, zanim będą mogli zwrócić się po Jego błogosławieństwo. Jednak mogą zwrócić się po to błogosławieństwo Boże nawet teraz. Jest konieczne, aby posiadali Jego łaskę, Ducha Chrystusa, w celu udzielenia wsparcia ich niemocom. W przeciwnym razie nie będą w stanie oprzeć się złu. Jezus cieszy się, gdy przystępujemy do Niego właśnie tacy, jacy jesteśmy, grzeszni, bezradni i uzależnieni. Możemy przyjść z całą naszą słabością, głupotą i grzesznością i upaść u Jego stóp w skrusze. Stanowi to Jego chwałę, aby objąć nas w ramiona swojej miłości i opatrzyć nasze rany, oczyścić nas od wszelkiej nieczystości. To właśnie tutaj tysiące osób odnoszą porażkę. Nie wierzą, że Jezus przebacza im osobiście, indywidualnie. Nie biorą Boga za słowo. Stanowi to przywilej wszystkich, którzy stosują się do tych wymagań, aby sami poznali, że przebaczenie jest obficie okazywane wobec każdego grzechu. Odrzuć podejrzenie, że obietnice Boże nie są przeznaczone dla ciebie. Są one dla każdego pokutującego przestępcy. Siła i łaska są dostarczone przez Chrystusa, aby były przyniesione każdej wierzącej duszy przez usługujących aniołów. Nie ma tak grzesznych, aby nie mogli odnaleźć siły, czystości i sprawiedliwości w Jezusie, który za nich umarł. On czeka, aby zdjąć z nich szaty splamione i skażone grzechem i odziać ich w białe szaty sprawiedliwości. Każe im żyć, a nie umierać. Bóg nie postępuje z nami tak, jak postępują ze sobą ludzie w swojej ograniczoności. Jego myśli są myślami miłosierdzia, miłości i najczulszego współczucia. On mówi, niech opuści niepobożny swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli i niech się nawróci do Pana, a zmiłuje się i do Boga naszego, gdyż jest hojnym w odpuszczaniu. Gładzę nieprawości Twoje jak obłok, a grzechy Twoje jak mgłę z Księgi Izajasza. Albowiem ja się nie kocham w śmierci umierającego, mówi panujący Pan. Nawróćcie się tedy, a będziecie żyć z Księgi Ezechiela. Szatan jest gotów wykraść błogosławione zapewnienia Boga. Pragnie odebrać duszy wszelki promyk nadziei i każdy promień światła, ale nie wolno ci pozwolić mu, aby to uczynił. Nie dawaj posłuchu kusicielowi, lecz powiedz, Jezus umarł, abym ja mógł żyć. On mnie miłuje i nie chce, abym zginął. Mam współczującego Ojca Niebiańskiego i chociaż nadużyłem Jego miłości, chociaż błogosławieństwa, których mi udzielił, zostały zmarnotrawione, wstanę i pójdę do mego Ojca i powiem Mu, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem Ciebie i nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. To podobieństwo mówi ci, jak przyjęty zostanie tułacz. Gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go z Ewangelii Łukasza. Lecz nawet to podobieństwo, tak czułe i wzruszające, nie wyraża nieskończonej litości niebiańskiego Ojca. Pan oznajmił przez swojego proroka, miłością odwieczną umiłowałem Cię, dlatego przyciągam Cię w swej łaskawości, z Księgi Jeremiasza. Gdy grzesznik znajduje się jeszcze daleko od domu Ojca, trwoniąc swój majątek w obcym kraju, serce Ojca tęskni za nim, a każde obudzone w duszy pragnienie, aby powrócić do Boga, jest tylko czułym nawoływaniem Jego Ducha, zabiegającym, błagającym i pociągającym tułacza do serca miłości Jego Ojca. Czy w obliczu owych kosztownych obietnic Biblii możesz ustąpić wątpliwości? Czy możesz uwierzyć w to, że gdy nieszczęsny grzesznik pragnie powrócić, pragnie porzucić grzechy, Pan surowo odmówi mu przystąpienia do swoich stóp w pokucie? Precz z takimi myślami. Nic nie może bardziej zaszkodzić Twojej duszy, niż przyjęcie takiego pojęcia o naszym niebiańskim Ojcu. On nienawidzi grzechu, ale miłuje grzesznika i oddał siebie w osobie Chrystusa, aby wszyscy, którzy zechcą, mogli być zbawieni i mieli wieczną błogość w Królestwie Chwały. Jaki silniej przemawiający albo czulszy język mógłby być użyty od tego, który On wybrał, aby wyrazić w Nim miłość do nas? On oznajmia, czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja Ciebie nie zapomnę. Z Księgi Izajasza. Spójrz w górę, Ty, który wątpisz i drżysz, gdyż Jezus żyje, aby się wstawiać za nami. Dziękuj Bogu za dar Jego drogiego Syna i módl się o to, aby Jego śmierć za Ciebie nie była daremna. Duch zaprasza Cię dzisiaj. Przyjdź z Twoim całym sercem do Jezusa i możesz domagać się Jego błogosławieństwa. Gdy czytasz obietnice, pamiętaj, że są one wyrazem niewypowiedzianej miłości i współczucia. Wspaniałe serce nieskończonej miłości jest pociągnięte do grzesznika w bezgranicznej litości. Mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów. Z listu do Efezjan. Owszem, tylko uwierz, że Bóg jest Twoim pomocnikiem. On chce odtworzyć w człowieku swój moralny obraz. Gdy zbliżysz się do Niego z wyznaniem i pokutą, On zbliży się do Ciebie z miłosierdziem i przebaczeniem.
To była audycja 80, lecąca ze Studia 80, audycja, która zakończyła nam serię pod tytułem Powtórne przyjście Chrystusa i Jego panowanie. Oparliśmy te trzy audycje na książce, którą napisał Charles Russell, Pokarm dla myślących chrześcijan, i to był rozdział drugi. Wspierajcie proszę audycję 80, możecie ją wesprzeć, możecie przekazać jakieś datki, będziecie mieli wtedy pewność, że audycja będzie kontynuowana, będzie realizowana dalej, też będzie więcej motywacji do tego, żeby zorganizować jakieś spotkanie z innymi ludźmi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, nie tylko w kontekście chrześcijaństwa, ale i w kontekście tych płaszczyzn, którymi tutaj się zajmujemy, czyli również filozofii, sztuki i wszystkiego, co się wiąże w ogóle z ciekawością jako taką, z ciekawością życia. Podobno ciekawość to jest pierwszy stopień do piekła, no ale nie wiem, dlaczego akurat to tak jest. Nie wiem, skąd się wzięło takie powiedzenie. Mi się wydaje, że ciekawość powoduje, że gdzieś tam się rozwijamy i że możemy rozwinąć pasję kreowania nie tylko sztuki, ale i też na przykład biznesu, swojego własnego życia, pomysłu na siebie, na relacje z innymi ludźmi. I tego Wam życzę, obfitych, ciekawych kreacji, jeżeli chodzi o to. I jeżeli macie jakieś komentarze, to piszcie tutaj pod spodem. No to tyle. Możecie też odwiedzić naszą stronę facebookową, audycja 80 Studio 80. Tam, jeżeli klikniecie lubię to, to będziecie zawsze na bieżąco. Możecie też zasubskrybować, o tak, kanał pod spodem, pod tym takim playerem jest subskrypcja. Będziecie dostawali maila wtedy, kiedy audycja będzie już na platformie Enklawa. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do następnego razu. Hej!